Hello!
Hello!
Mój drogi, co za noc za nami? Cztery mecze w środę? Im więcej meczów, tym więcej szans na to, że wydarzy się coś dobrego. I wydarzyło się.
Co takiego?
Dużo dobra, dużo dobra. Minnesota Timberwolves jest poza playoffami. Atlanta Hawks pożegnali się z Mike'em Budenholzerem. I siostra Kawhi'a Leonarda używa Instagrama. To się wydarzyło dobrego. I Delon Wright jest boski.
Jest kociakiem?
Delon Wright jest kociakiem?
Nie, siostra.
Nie widziałem. Nie miałem okazji zobaczyć jeszcze siostry Kawhi'a Leonarda. Nie jest to też pierwsza rzecz, która mnie interesuje. Gdy myślę o niej, jak wiesz, są sprawy ważne dotyczące Kawhi'a Leonarda.
Ważniejsze.
Tak, tak, o których myślę, że cały czas niewiele wiem.
Rozumiem, że jest taka narracja, czy tego typu informacja, że będą rozmawiać o jego przyszłości.
Z siostrą.
Z siostrą?
Tak. Greg Popowicz spotka się z siostrą Kawhi'a Leonarda. Nie. Chcesz od tego zacząć? Dobrze. Siostra Kawhi'a...
Nie, no proszę.
Dobrze, okej. Okay. Od czego zaczynamy?
Od
czego zaczynamy dzisiaj? Od czego zaczynamy dzisiaj? Chcesz pokrzyczeć trochę może?
Nie, no proszę. Podaj rękę.
LeBron James wygrał mecz w ostatniej sekundzie kozackim rzutem.
Jest kozackim graczem.
No.
I z 2-1 zrobiło się 3-2 i pan LeBron przepchnie do finału.
Do finału?
No ale tak wiesz, tak, tak ciągle myślę, ale kto go zatrzyma?
No spróbuj odpowiedzieć na to pytanie. Popatrz na inne zespoły, z którymi może grać dalej i spróbujmy się zastanowić, kto go może zatrzymać.
Czy może go zatrzymać Toronto?
Toronto jako zespół, czy mówimy o graczach konkretnie?
Graczach, zespole, no w drużynie, organizacji, nie wiem, no wszystko nie jedno, kto go zatrzyma.
No dobrze, mój drogi, ja myślę, że...
Dla mnie może siostra Kawhi'a może go zatrzymać.
No właśnie, tak czuję, więc to chyba nie jest dobrze postawione pytanie. Wiesz co, pokazuje ta seria Indiany z Cleveland raz jeszcze, to o czym mówiliśmy drugiego dnia playoffów, czy trzeciego. Wydarza się dokładnie to, co się z reguły wydarza. Dlatego zaskoczeniem było to, że przytrafiło się to w tym sezonie Damianowi Lillardowi, ale Victor Oladipo jest po raz pierwszy w playoffach jako opcja numer jeden i ma potężne problemy. Trafił 12 z 50 ostatnich rzutów. Ja nawet nie chcę tego liczyć, ale to jest, mój drogi, poniżej 25%. Tak, to jest 24%. Nie jest tak trudno policzyć, jak jest 50 w sumie po prawej stronie. Trafia 24% w trzech ostatnich meczach, jest podwajany. I ma ogromne kłopoty. Został dzisiaj zablokowany przy obręczy w końcówce na 6 sekund przed końcem przez LeBrona.
Najlepszego gracza na świecie.
I przekonuje...
To nie wstyd. Victor, to nie wstyd.
Przekonuje się trochę Oladipo. Ale to było nieuniknione, mam wrażenie. Kompletnie nieuniknione, że coś takiego się wydarzy. Tym bardziej, że w drugiej połowie sezonu Victor Oladipo był chudszy o te kilka punktów na mecz. Nie miał już takich eksplozji, bo zespoły wiedziały, że to on jest nagle samcem alfa w tym zespole i trzeba go troszeczkę tutaj popodwajać i troszeczkę mu tutaj poprzeszkadzać. I nie był tak gorący, jak był w pierwszej części sezonu, gdy to podobnie jak z Porzingisem było w tym sezonie. Przez pierwszy miesiąc trafiał 30 punktów, potem zespoły ogarnęły mniej więcej, co robi Jeff Hornacek z nim i co? I zszedł do 20. Problemy ze zdrowiem i był na poziomie 20 punktów. Z Wiktorem Oladipo było podobnie w tym sezonie. I teraz w playoffach przekonuje się, jak to jest być Russellem Westbrookiem. To nie jest złośliwość, ale przekonuje się, jak to jest być Russellem Westbrookiem i nie mieć tej przyrzutki obok tego drugiego człowieka w serii, która jest absolutnie do wygrania dla Indiany.
Nie, ale jej nie wygrają. Znaczy, ona jest absolutnie do wygrania, tyle, że się to nie zdarzy.
Dobrze, wiem. Możesz...
No nie zdarzy się.
Ja, dobrze, okej, okay, rozumiem. No jesteś już w tym takim rzucaniu się na płachtę Supermana i takim wisieniu przytulonym do Supermana i że się nic nie wydarzy, że on wygra, że on przejdzie. To jest piękne, wiesz, tak szczerze mówię, wiara w takich sportowców. I fakt, że mamy takiego sportowca, jest piękny. Jest piękny, że można się tak oddać mu. Nie mówię tego ironicznie, bo czegoś takiego szukamy w sporcie. Ludzi, którzy będą wygrywać wszystko, przechodzić przez wszystko i radzić sobie z wszystkim. Nawet zespołem, dla którego Corey Joseph gra złe minuty w tych playoffach. Rozumiem to. Myślałem, że powiemy o czymś innym niż to, że on jest tak dobry.
Co można więcej w tej koszykówce powiedzieć? No, tak na koniec dnia. No, że jest LeBron James. No.
Jest -2 w tej serii. Jest -2. To nie jest LeBron James +40 z nimi na parkiecie, a -40 bez niego na parkiecie. To jest trochę więcej rzeczy w tej serii niż to, że LeBron jest wielki.
No, co jest więcej?
No dobrze. Inna seria. No, Toronto Raptors, Washington Wizards. No rozumiem, bo nie chcesz rozmawiać o tej serii.
Nie, ale
nie chcesz rozmawiać, chcesz mówić o LeBronie.
Nie, bo tak mówisz takimi trochę zagadkami. No, co jest więcej? No.
Dobrze, mój drogi.
No co jest więcej?
Ale ja nie przyszedłem tutaj uprawiać, wiesz, będę ci opowiadał, co się wydarzyło przez 5 meczów. Obaj oglądamy tę serię i mówimy o niej, więc dlaczego się denerwujesz?
Nie, ale ja pytam jakby, co jest więcej niż LeBron James w tej serii.
W tej serii? Jest ludzie, którzy mają kłopoty, ludzie, którzy... Jeden człowiek, który gra bardzo dobrze i powinien grać więcej i może powinien zacząć mecz w pierwszej piątce w kolejnym spotkaniu. Jest człowiek, który miał jeden wielki mecz i go wygrał dla Indiany i nie jest to Victor Oladipo. Są ludzie kontuzjowani po stronie Cleveland. Było trochę dobrej obrony Cleveland wreszcie, w trzeciej kwarcie. Wreszcie. Widziałem dużo, dużo zaangażowanej nagle obrony Cleveland. To było miłe, bo Indiana trafiała 60% z gry do przerwy. Więc troszeczkę innych rzeczy jest jeszcze. Ale no, że,
ale
no dobrze.
Takim takim great scheme of things, no to są już takie, wiesz, to są takie, moim zdaniem, rozbijanie takiej bryłki na czworo i takie, wiesz...
Wiem, ale mamy 40 minut dla Państwa w czwartek i moglibyśmy porozmawiać o czymś.
Aha. Dobrze.
No to proszę, powiedz o LeBronie Jamesie.
Nie, no nie, właśnie nic się więcej już chyba nie da powiedzieć. No. Co można jeszcze? W sensie jest, oddychamy nim, jesteśmy nim,
ciągnie,
wypełnia nas. Może by się chciało gdzieś tam, wiesz, jest, może by w tym sezonie przegrał, a może by się to wszystko rozsypało, a może ta Indiana wreszcie po tylu latach upokorzeń pokazałaby LeBronowi, że to jednak, że jego czas się powoli kończy, że już nie ma miejsca dla niego, że idzie młodzież.
Ale co jest naprawdę ta narracja?
Ale nie ma, tego wszystkiego tego nie ma. No.
Co to za narracja
jest?
Wszystko
nie dzieje.
Czym ty żyjesz? Czym ty żyjesz? Jaką narracją żyjesz? Kto ma tu komu pokazać, że nie istnieje? Wiemy, że LeBron James istnieje, jest świetny. Wiemy, że zespół Cleveland...
Jest mnóstwo ludzi, którzy czekają na to, że mu się noga powinie.
To chyba, że. Należy oddzielić jedno od drugiego. On jest fantastyczny, a zespół jest nie fantastyczny. Zespół jest na tyle dobry, na ile on może być z tym zespołem.
On jest tym zespołem.
Mój drogi.
To jest niebywałe, że on to przepycha po prostu. No. Czy nie mam słów.
No, ja właśnie, widzę.
To tu trzeba Mickiewicza do tego.
Tego naszego wielkiego poeta.
Nie, ale to jest, ja nie wiem, czy ty jesteś, no nie wiem, czy to zajmę, nie ty będą. Na miarę naszych oczekiwań.
Jeszcze raz, że co?
Wielki poeta na miarę wielkiego narodu.
Coś jeszcze o tym meczu? Ten mecz był...
Nie, bo ty jakiś taki zblazowany jesteś tym. Znaczy, ty jesteś, nie wiem, rozczarowany tym, że on to robi, czy jesteś...
Nie, ja oglądam go od...
Indiana nie daje radę.
Nie, ja mówiłem, ja go oglądam od 12 lat.
Smutny, ale ja wiem, ale jakiś taki smutny jesteś. Taki, głos masz, jak nie wiem, czy jesteś zamieciony, czy jesteś...
Nie, nie jestem smutny. Po co przereagowywać? Oglądamy przecież LeBrona Jamesa na wielkiej scenie od 13 lat, mój drogi. Rzut był cudowny. Piękny rzut. Wygrał mecz u siebie. Mecz numer 5. To nie jest jakieś zaskoczenie. Mówimy o koszykarzu, który jest jednym z największych koszykarzy w historii.
Przepraszam, co typowałeś w tej serii?
Sweep.
Sweep, ale...
Ja nie jestem, mój drogi... Chcesz ze mnie zrobić teraz jakiegoś... W sensie, ja nie doceniam królestwa?
Nie,
czy...
nie, co? Nie, ja pytam, gdzie jesteś? W sensie, co mówisz przed tą serią?
Co się stało, mój drogi, dzisiaj? Czwartek? Taki jesteś.
Nie, no. Nie, to ty jesteś jakiś dziwny dzisiaj. Pytam, czy...
Przepraszam, mój drogi, ale nie rozumiem teraz. Ja jestem dziwny, co typowałem, co taki agresywny jesteś w moim kierunku. Ja mówię że oglądam od 13 lat LeBrona Jamesa, gra w najgorszej drużynie, w jakiej go oglądam od 13 lat. Mówiłem to wczoraj. Wygrał dzisiaj mecz dla niej, dla tej drużyny.
No dobrze, ale pytam cię, co typowałeś przed serią? Kto wygra tę serię?
Cavaliers, lekką ręką. Jeśli dobrze pamiętam. Na pewno typowałem Cavaliers. Nie pamiętam, czy to było 4-1, 4, chyba 4-1. Coś takiego typowałem. Chyba 4-1, czy 4-0, a może 4-3. Na pewno Cleveland typowałem w tej serii. Nie typowałem Indiany. Indiana nie jest tym zespołem, który może pokonać Cavaliers. Znaczy, może pokonać Cavaliers, ale to nie jest ten zespół.
Okej.
No. Mój drogi, Raptors, Wizards 3-2.
To chyba też bez zaskoczenia. Była minuta ciszy, bo nie widziałem od początku. To jakiś moment takiej
w tym
refleksji.
Aż 4 mecze były ostatniej nocy. To tłok taki, wiesz, oglądać środy na czwartek. Ja obejrzałem ten mecz w całości. I był taki moment, że już się bardzo można było zacząć martwić o Toronto Raptors w czwartej kwarcie, ale nagle ten mecz się obrócił. Widziałeś zresztą. Kilka stopów wielkich Delona Wrighta, Kyla Lowry'ego, Valanciunasa.
No to drugi taki mecz, gdzie przychodzą w czwartej kwarcie i nie miękną im nogi. Mm-hmm. To jest jakimś dobrym prognostykiem na pojedynek z Cleveland. No przecież wygrali w ten sposób mecz numer 2.
Tak. I ten pierwszy też, Delon Wright trafiał, ten pierwszy, drugi. No tak, ale drugi też tak wygrali. Są w czwartej kwarcie u siebie, nie miękną im nogi w czwartej kwarcie. Delon Wright był fantastyczny w czwartej kwarcie. Wczorajśmy go tak, wiesz, znaczy mówili o tym, jak gra.
Tak troszeczkę daliśmy, tak,
nie,
że
mówiliśmy, jak gra. Bo to samo...
Nie, no żałowaliśmy, że nie ma tam, że brakuje tam jednak pewności siebie, pan Flita.
Ta truja na 3-4 minuty przed końcem trafił w ostatnich sekundach zegara, nie?
Tak.
Ten moment. To był ten moment, w którym nie zrezygnował z rzutu. DeRozan mu oddał. DeRozan był już tam w pułapce, miał problemy i trafił z 8 metrów. Tak? Bo na plus 4 był rzut. Najważniejszy rzut
z
meczu.
Tak, no wiesz, ja wiem, ale to taki był, wiesz, mecz, znaczy rzut trochę rozpaczy.
Tak.
No pod presją czas, nie, no trafił. No, chwała mu za to. Toronto... Nie wiem, czy jednak ciągle nie wiesz... Nie będziemy mieli siódmego meczu tutaj.
Tak.
Chyba chciałbym, żeby był siódmy mecz.
Tak, kilka rzeczy, które zawodzą w tej serii z jednej i z drugiej strony powoli. Gdzie jest Serge Ibaka w tej serii? Gdzie jest Bradley Beal w tej serii?
No, brakuje tego Bradleya Beala sprzed, nie wiem, 3 lat. Pamiętasz takie play-offy Bradleya Beala?
Tak.
Kiedy nagle zaczęliśmy się zastanawiać, czy inni graczem tej ligi.
To była ta seria za Atlantą, jak Wall był kontuzjowany. Miał 25.
Tak.
Było coś takiego jak play-off Beal. Że przychodził do play-offów pierwszy i drugim razem i był wielki.
Tak.
Bradley Beal. Thunder Jazz. Ten mecz był szalony. Ten mecz udało mi się obejrzeć jako trzeci i przy 71-46 na 8 minut przed końcem Utah prowadziło 25 punktami na parkiecie w Oklahoma City. Ludzie zaczynali powoli buczeć na Oklahoma City Thunder. Jeśli ktoś tego nie widział, to Oklahoma wróciła faktycznie z minus 25, ale Oklahoma wróciła z minus 25 w 8 minut i 49 sekund. I to wróciła tak, że prowadziła dwoma punktami na początku czwartej kwarty. I wygrała ten mecz na końcu.
To jest jakiś rekord odrobienia 25-punktowego?
Może być. Może być, bo to nie był taki, wiesz, długi comeback i tyle. Westbrook trafiał za trzy. Jak Westbrook trafia za trzy, to nie wiem, ilu jest lepszych graczy w NBA niż on. Jak on trafia za trzy, tak? Czyli to się zdarza raz na 687 milionów lat. Ale jak trafia, to jest wielki. I Jazz trochę spartaczyli Utah. Nie możesz przegrać meczu. Czy to też tak...
Nie możesz przegrać.
Tak, wiesz, tak można powiedzieć, ale Rudy Gobert w trzeciej kwarcie, ten czwarty faul, taki trochę... Nie wiem, ja widziałem tylko jedno ujęcie tego faulu na Carmelo Anthonym przy rzucie. Czy zahaczył go w łokieć, czy go nie zahaczył, ale fakt, że ten run Oklahoma poszedł bez Rudy'ego Goberta na boisku, tylko z Ekpe Udo. No i to dużo tłumaczy.
Chcę zaryzykować stwierdzenie, że w tej serii jeszcze się coś może odwrócić, że może być 4-3 dla Oklahoma, że wyjdą z 3-1.
A ty jak myślisz?
Czy to jest jakby pewnego rodzaju znowu sekwencja szczęśliwych zdarzeń, czyli Russell Westbrook, który jest gorący, rzucający za trzy.
No nie można ryzykować tego. W sensie to jest ryzyko. Myślę, że jest presja po stronie Utah przed meczem numer 6. Bo to jest to ryzyko,
ale grają u siebie. Oni też u siebie tak, są, wiesz. Tak. Nie wymiękają,
to fakt.
Raczej chyba bym traktował ten mecz jako splot nieszczęśliwych zdarzeń dla Utah niż coś, co może, nie wiem, gdzieś tam na czarno. Oczywiście nikt nie lubi wygrywać 25 punktami i na końcu przegrać przecież. Jakbyś, wiesz, jakby zobaczył tylko wynik, to byś powiedział, że był blowout. Więc ciekawe to jest bardzo.
Może...
Ciekawe.
Ciekawe, słyszę, że ciekawe. To może faktycznie tak się skończyć, że Utah wróci do siebie i wróci do tego, co grała w tym meczu. Bo to była kontynuacja tego, to co robili w pierwszej połowie, to była kontynuacja tego, co robili w trzech poprzednich meczach. I nagle mając już, to tak jak to się nie skończyło, jak ta seria Clippers z Coreyem Brewerem i z Joshem Smithem. Tak. Żeby to się tak nie skończyło, bo widzisz, no, w grze są nadal Paul George, który gra poza jednym, poza półtora, no powiedzmy tak, gra bardzo dobrą serię, Paul George. I miał świetną drugą połowę tutaj. Gra Russell Westbrook, który nie może się stać gorący nagle. W sensie jak nagle zacznie trafiać za trzy. Musiałbym spojrzeć w statystyki, czy Russell Westbrook miał takie tak, czy robił coś takiego, wiesz, że miał na przykład 3 dni z rzędu, 4 dni gorące z rzędu, gdzie nagle coś się działo z jego ręką i trafiał za trzy, bo te trójki, które trafiał, to były trójki tak jakby trafiał je na poziomie 45% w karierze. Tak wpadały do kosza. Te trójki, które trafiał w drugiej połowie po koźle i no to jest to ryzyko Utah, no, że teraz przyjedziemy do Salt Lake City i presja jest po naszej stronie, oni mają lepszych graczy. Nie wiem, czy dużo lepszych, ale lepszych graczy, gwiazdy, ludzi, którzy się, wiesz, nie przestraszą tego momentu, jak nie przestraszyli się tego momentu. I to jest, wiesz, Utah już miała Oklahoma totalnie na widelcu w tym meczu. Ja już byłem gotów zamknąć ten mecz, tak, bo było plus 25 w trzeciej kwarcie, co jest niemalże moją złotą zasadą na wyłączanie meczu. A dokładnie w sezonie regularnym to jest moja złota zasada, że jak jest plus 25 w drugiej połowie, to ja przestaję oglądać ten mecz i normalnie wyłączyłbym ten mecz, ale pomyślałem sobie, zobaczę jak Russell będzie schodził ze sceny w tym sezonie. Czy coś się wydarzy, czy ktoś kogoś uderzy w twarz na końcu, wiesz, czekałem na takie rzeczy, a to nie. Totalnie, od razu się obróciło, od razu 12 punktów z rzędu, ciach. I czwarta kwarta kontrolowana. Utah było trochę zdziwione, że ten mecz...
Ale wiesz, ale to ci powiem, że to jakiś taki może bardziej, najbardziej przytyczek do Snydera, że jakoś tak nie wiesz. Nie wymyślił niczego, co by pozwoliło im ten mecz uratować.
Atlanta, Mike Budenholzer. Ta kwestia. Atlanta pozwoliła Mike'owi Budenholzerowi odejść. To jest tweet Adriana Wojnarowskiego, jedyny jaki widziałem. Nie widziałem nic więcej.
Damy. Ale rozumiem, że czyli krótko mówiąc, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, żaden buyout, żaden ten, po prostu się rozstają. Co to oznacza? To znaczy, że Mike Budenholzer jest wolnym człowiekiem. Drugie jest pytanie, czy ktoś się na niego rzuci, czy on już jest po prostu podpisany z Nowym Jorkiem. Mhm. Czy nie wiem, czy widzisz jakąś narrację, czy widzisz jakiś inny klub w doniesieniach, z którego by wynikało, że jest zainteresowany, albo jest posłowie, albo tak. No bo rozumiem, że to jest, czy to nie jest taka sytuacja, że on odchodzi, bo nie chce być w Atlancie, tylko odchodzi, bo jest dogadany z kimś innym.
A mogą to być też dwie sytuacje. Te dwie sytuacje razem się dzieją, że nie chce brać udziału w procesie przebudowy, w sensie nie chce tracić lat, to ten człowiek po raz pierwszy w tym roku nie był w playoffach, po raz pierwszy od 20 lat, on był w playoffach zawsze jako asystent Grega Popowicza w San Antonio i potem był w playoffach z Atlantą, tak, przez 5 lat. 4-5 lat. Mike Budenholzer był w playoffach z Atlantą i teraz po raz pierwszy nie był. No. Były już plotki, doniesienia o tym pod koniec sezonu regularnego, że Mike Budenholzer i Milwaukee Bucks. Były plotki. Wśród dziennikarzy Milwaukee, jeśli dobrze, czy Atlanty. Takie, wiesz, w drugim obiegu były te rzeczy umieszczane. Nie mówiły o tym te wielkie media. Dlaczego? Przez Atlanta tylko, ale ja myślę, że on... Znaczy, nie wiem, co on zrobi, ale on może jeszcze patrzeć na sytuację Milwaukee Bucks. Może się nie spieszyć z braniem tej pracy w Nowym Jorku.
No dobrze,
jeśli weźmie tą pracę w Nowym Jorku, to faktycznie oznacza, że on tam chce trenować, bo są takie doniesienia też z Nowego Jorku, że on chce być trenerem Knicks.
Ale to bym powiedział, że facet, jeżeli on nie ma nic ugranego czy nagranego, to musi być dosyć pewny siebie, że na pewno znajdzie jakąś robotę.
Tak, tym bardziej, że... Tym bardziej, tak, dokładnie, masz rację, jeśli nie ma nic ugranego, to musi być pewny siebie, bo jak spojrzeć na ten rynek, to znaczy tak, wiesz, wreszcie mamy kilka wakatów i kilka jeszcze może być, tak, bo mamy kilka drużyn, które szukają nowych trenerów, tak, nie słyszymy na przykład nic z Memphis, gdzie JB Bickerstaff był trenerem w tym sezonie i to trenerem tymczasowym. I to jest tylko kolejny klub. Mamy Charlotte, mamy Phoenix, mamy Nowy Jork, mamy Atlantę, teraz możemy mieć Milwaukee, możemy mieć Toronto.
Może Toronto myślisz? Nie,
możemy mieć Toronto, jeśli Dwayne Casey przegra pierwszą rundę playoffów. Możemy mieć Portland, jeśli Terry Stotts zostanie zwolniony. Możemy mieć Detroit Pistons, jeśli Stan Van Gundy zostanie zwolniony z pracy trenera.
Tak. Tak.
Tych otwarć jest trochę. Jeszcze zgubiłem jedno przecież tutaj chyba mówiąc na początku. Mamy New York, Charlotte, Phoenix,
no, mamy Phoenix
i Atlantę. Tak? I jeszcze mam wrażenie, że czwarty zespół gubię, który szuka trenera.
Orlando, czekaj, to się
Orlando Magic, tak, jest trochę
Orlando,
tych drużyn.
Orlando. Mhm. No tak, ale wiesz, no taka każda z tych drużyn jest trochę, oprócz
Milwaukee. Jest jeszcze, może być, zobaczymy.
Ja wiem. To każdy z tych zespołów to jest tak trochę zamienił stryjek siekierkę na kijek.
Mhm. Znaczy widzisz, bo no wiesz, no ale też to tak musi być, bo tak rzadko zdarzają się sytuacje, chociaż nie powiem tak, przecież jeśli zostałby trenerem Milwaukee, to raczej znalazłby się w obiecującej sytuacji.
Słuchaj, a może on myśli o San Antonio?
To jest rzecz, o której pomyślałem od razu, jak to zobaczyłem, że może on ma jakiś cynk dotyczący, on chciał być trenerem San Antonio, gdy był asystentem Grega Popowicza, on o tym mówił. Bo przed kilkoma laty, jak przychodził do Atlanty, to się nie mówi o tym, że czekał, aż Popowicz umrze i będzie mógł być trenerem San Antonio Spurs, tylko tak, z myślą o tym chciał być trenerem i Popowicz go puścił do Atlanty. Trochę po znajomości. Kto był tam w menedżmencie Atlanty? Ktoś był, ale Mike Budenholzer poszedł do Atlanty i cały czas ten powrót do San Antonio to jest coś, wiesz, nie ma określonego następcy Grega Popowicza w San Antonio w momencie, w którym Ettore Messina może objąć posadę trenera, na przykład Charlotte, z którym rozmawiał, więc Ettore Messina też się kręci tutaj, wiesz, w okolicy. Jest kilka osób na ławce San Antonio. Udoka, przypomnij mi nazwisko, dlaczego mam dziurę, teraz wyleciało mi nazwisko kobiety, znanej koszykarki.
Ja też właśnie mam dziurę.
Czytałem o niej chyba z 10 artykułów i tak trzeba, to zapomniałem. No.
Linda, nie Linda.
O Boże.
To jest straszne.
No straszne.
Takie dziury.
W każdym razie ona...
Hammond.
Becky Hammond, oczywiście. Becky Hammond. Ona może być trenerem też. Ale nie wiesz, nie ma takiego faworyta do objęcia pracy po Popowiczu, ani też wiesz, nie jest powiedziane, że Popowicz odejdzie.
To jest trochę wiesz, nie... ale może ta śmierć żony, może ten zespół, który jest trochę nigdzie.
Tak, ja się boję spekulować o tym, że śmierć żony może mieć wpływ na to, że on skończy pracę,
może,
bo to
może, wiesz,
w drugą stronę jest... może pójść, wiesz? Bo to może pójść w drugą stronę, bo to jest często tak, że jak ci się rzeczy złe w życiu dzieją, to się warto obrócić w kierunku pracy. To jest ratunek, to tak jak koszykarze
ale
mają.
On też już ma swoje lata, mam wrażenie, że wiesz, jego czas, jego epoka przeminęła. No
gracze, ja chcesz mówić, jak przeminęła, dlaczego przeminęła, no już przeminęła.
No nie no, Manu kończy karierę, Parker kończy, wiecie, wszyscy ludzie, z którymi wiążesz, z którymi sukcesy byłeś związany, których wychowałeś, których dzięki którym osiągnąłeś no, jeden z największych sukcesów w historii sportu. Że to się gdzieś skończyło i tak jakby pytanie, czy jest to życie po życiu.
Siostra Kawhi'a Leonarda napisała na Instagramie, że Kawhi kocha i respektuje Spurs i wróci na boisko, gdy mu się poprawi. Respektuj proces. Koniec historii. Z wykrzyknikiem. Mogę to przeczytać, jak ona by to w głowie powiedziała. Ale bym napisał, I respect the process and the story. Bo tak by nie mówiła. Adrian Wojnarowski z kolei donosi, że nie wiem tylko czy to jest news, ale że relationship między Kawhi'em a San Antonio Spurs jest złamane i Spurs na ślepo nie zaoferują mu maksymalnego kontraktu. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle news. Tak, jest złamane i tak Spurs na ślepo nie zaoferują mu kontraktu. Woleliby się pewnie z nim spotkać, porozmawiać i wiedzieć, gdzie stoimy w tej kwestii. Kawhi ma wrócić na rozmowy w San Antonio. Widziałem taki news wczoraj, że ma pojawić się w San Antonio na rozmowach kończących sezon z managementem i z trenerami. Czy to było wczoraj, albo będzie dzisiaj w San Antonio, więc...
Bardzo fajnie.
Więc tutaj stoimy. Jest dużo, dużo różnego takiego szumu, hałasu i tak zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyć. Mój drogi, dzisiaj mamy mecz numer 6 w serii Boston-Milwaukee i miałem taką myśl, wiesz co, wiesz, że Mark Cuban chciał... Czekaj, to jest ten moment roku, to jest klasyczny ten moment roku, w którym będę musiał to powiedzieć, ale nie mówię tego w swoim imieniu tylko i nie mówię tego może w swoim imieniu, tylko... Wiesz, że Mark Cuban chciałby, żeby playoffy były rozgrywane systemem, gdzie mamy tylko jeden mecz. Że nie gra się do 3 zwycięstw, do 4 zwycięstw, mamy tylko jeden mecz.
Czyli taki NFL.
Ja się zastanawiam, czy nie... Ja się zastanawiam, bo widzę, że inni o tym myślą znowu, czy powrót do 5-meczowych serii w pierwszej rundzie nie byłby dobry dla NBA. Biorąc pod uwagę... rosnące nowe pokolenia fanów, którzy mają kłopot ze skupieniem swojej uwagi na 3-minutowym klipie. Aha. Nawet. Się zastanawiam, czy to nie jest za długie dla tych nowych fanów. Wiesz. Ale nie, znaczy mi to nie przeszkadza, że mogę przez 7 meczów czy 6 meczów oglądać fascynujących Milwaukee Bucks z walczącymi Boston Celtics, ale być może 5 meczów dałoby więcej emocji w tym wszystkim i sprawiło, że te mecze są bardziej ważniejsze niż są te mecze numer 6, znaczy te mecze numer 4 czasem, one tak zwykle potrafią być, wiesz, ten czwarty mecz jest taki, od piątego idziemy w górę często.
Mhm. Nie, właśnie jak byłem, to zawsze byłem przeciwnikiem tych 3 meczów. Wydawało mi się, że jest tam za dużo takim jednak przypadku i pewnej loteryjności.
Argument przeciwny jest taki, że drużyny NBA będą coraz bardziej mieć gdzieś sezony regularne.
Tak
myślę, że też nie da się tak powiedzieć, że 5 meczów, a 7 meczów to jest tak radykalna różnica. Grasz do 3 zwycięstw. Myślę, że 3 mecze, nie 4. To nie jest, wiesz, że 2 mecze. 25%, tak? Mniej meczów musisz wygrać. Trzy mecze, nie cztery mecze musisz wygrać. No. I teraz widzisz, to nie jest duża różnica przecież. Nie przesadzajmy, jeśli ktoś jest lepszy, to wygrywa w trzech meczach. Czy nie? Tak bardzo potrzebujemy czterech? Żeby się dowiedzieć, kto jest lepszy?
No cztery, tak jak wydaje się, taka pełniejsza próba.
Na pewno. Większa próba. Dobrze, mój drogi. Co mamy? Coś mamy jeszcze z ostatniej nocy? Coś, co ci się podobało? Jakieś rzeczy?
Jakiś
z boisk.
Nie wiem, chcesz jakiś nagrobek jeszcze zrobić w Minnesocie?
Ja nie widziałem tego meczu, to był ten czwarty. Tak, założyłem, że Houston wygra. No myślę, że będzie okazja porozmawiać o Minnesocie. Czy chce robić jej nagrobek? Myślę, że to nie jest...
Czy piątki zaczynamy zakopywać zespoły playoffowe?
Powinniśmy to robić, skoro grały w playoffach. Tak się zastanawiałem ostatnio, czy powinniśmy, czy nie, więc w sumie jak
ale
chcesz.
Wtedy robimy takie podsumowanie trochę, co nie wyszło, co się nie udało, dlaczego tutaj. Myślę, że to takie ładne zamknięcie sezonu. Myślę, że możemy kopać dalej.
Tak, ja myślę, że w tych miejscach, gdy zaczynamy mówić o tym, że LeBron James jest wielki, to możemy od razu dodawać zakopywanie drużyny. Okej?
Okay? Dobrze, to myślę, że jutro zakupimy Portland, bo pierwsze się zakopało w tych playoffach.
Czy widziałeś, jak Rodney Hood dał się skrosować przez powietrze albo ducha Travisa Besta?
Nie widziałem, przyznaję.
To musisz to zobaczyć, bo dokładnie to się wydarzyło. Ewentualnie Lance Stevenson zrobił zwód małym palcem u stopy, w prawej stopie. Albo może mu gdzieś więzadło, gdzieś się przesunęło z lewej na prawą stronę przy jakimś małym przyruchu. Nie wiem, coś skrosowało wczoraj Rodneya Hooda, nie wiadomo co to jest. I to jest ogromna tajemnica dla mnie dzisiaj. Oglądałem to już 40 razy w stop klatce. Wsadziłem sobie to nawet do edytora filmów wideo, żeby tak dokładnie przewinąć setna sekunda po setnej sekundzie, rozbijając to nawet jeszcze bardziej i powiem ci, że nic tam nie widzę. Nie widzę żadnych duchów, nie widzę jakichś, wiesz, przejawów innej cywilizacji, kontaktu, nic takiego, dana skali nie przebiega, nie widzę czegoś. Tam się nie dzieje, może ktoś ma lepszy program, żeby sprawdzić, co tam się dokładnie wydarzyło. Musisz zobaczyć to koniecznie. To, co się stało z Rodneyem Hoodem.
Dobrze.
Mam nadzieję, że chłopak miał dobrą noc gdzieś, że mógł spać.
Nocy chyba to nie był dobry mecz od Neja Huda.
Co jeszcze, wiesz co? Jestem trochę zawiedziony Wizards. Tym, że ta czwarta kwarta tak im się rozlazła w rękach.
To nie jest pierwsza kwarta w tej serii. Czwarta kwarta, która im się rozlazła.
Rozlazła w rękach, no. Jestem trochę zawiedziony, bo oni mieli ten mecz w ręku przy 87-82. Prowadzili na początku czwartej kwarty, oni mieli ten mecz w ręku, mieli ten mecz do wygrania. John Wall kontrolował ten mecz. Byłem bliski już pisania tekstu o tym, że John Wall przejmuje playoffy w konferencji wschodniej, żeby zdenerwować trochę fanów LeBrona Jamesa, ale to tak wygląda w tej serii i nie stało się w czwartej kwarcie. No może Wizards, ja nie wiem.
Ale z drugiej strony też był przecież mecz numer 3, w której było odwrotne. Także to Toronto było chyba plus 6 w czwartej kwarcie.
Przegrał. Bradley
Beal zagrał fenomenalnie dwie akcje, dwie w ataku, jedną w obronie, potem dostał faul, zrobił się remisik, no i potem odjechali, tak? John Wall pokazał, że jest wielki. Mm-hmm. To tak oliwa żywa, no, sprawiedliwa. Było tak, jest tak. No,
no nic. Zobaczymy, co Donovan Mitchell zrobi w meczu numer 6, bo krzyczał tam do fanów Oklahomy, że już po wszystkim w trakcie trzeciej kwarty.
Tak, robił ten sam ruch jak w konkursie wsadów, It's Over, robił Cartera?
Nie, tak jeszcze nie poszedł, ale to może on był przed Rodneyem Hoodem, nie wiem. Dobrze, mój drogi, coś mamy? Jeszcze?
Słyszymy się jutro.
Co myślisz o LeBronie Jamesie i rzucie LeBrona Jamesa?
Poezja,
sam rzut, nie? Bo sam rzut był prze.
No, to jest przegracz, no. Można go nienawidzić, a on i tak wygrywa.
A odpowiedz mi szczerze na pytanie. Gdy było 5 sekund do końca i LeBron James dostał piłkę, to wiedziałeś, że trafi?
Drżałem. Bałem się.
Ciekawe.
Ja się zawsze boję. To są inne emocje niż przeżycie Michaela.
Nie chcę na tym kończyć,
Michaela to zawsze było znowu taka trafi, no.
A tu się cieszysz, biedna Indiana. Jesteś przeciwko biednej Indianie.
To naprawdę cieszysz. I za każdym razem jest ci tak trochę wstyd, że jesteś zdziwiony, że on trafi. Że tak trochę w niego nie wierzyłeś.
Cóż, bukiet dzikich róż. Sam rzut był cudowny, piękny. Się nagle wszyscy ucieszyli tam, wiesz, wybiegli nagle z tej ławki, jakby faktycznie tworzyli zespół. O Boże.
Dobry prognostyk na przyszłość. Maciek, widzimy się jutro.
Chciałem tylko powiedzieć, że Kevin Love, ja nie wiem co to jest, co biega jako Kevin Love po parkiecie Cleveland. Jeśli on nie zacznie grać w tych playoffach, to no, Kevin.
To LeBron i tak go przeniesie. LeBron i tak go przeniesie.
Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia, miłego czwartku. Hej.